Witam Was na kolejnym spotkaniu takiego narodowego czytania Biblii. Jesteśmy w Dziejach Apostolskich. Idziemy dość szybko, ale no, ważne myśli staramy się wyeksponować. Tu do wczorajszego odcinka jeszcze Piotr Setkowicz dołożył, że w tym kazaniu ewangelizacyjnym, to jest drugie zapisane kazanie ewangelizacyjne apostoła Piotra, że wszyscy prorocy świadczą o Jezusie. To pokazuje ogólny charakter Biblii, że Biblia nie jest tylko jakimś zapisem takich wyrwanych gdzieś z historii różnych działań Boga. Cała Biblia od pierwszej do ostatniej księgi koncentruje się na Jezusie Chrystusie. Dlatego też chrześcijanie mówią: i ty zwróć uwagę na Jezusa Chrystusa. I ty zapoznaj się z Jego ofertą, z tym, co zrobił dla ciebie na krzyżu i co dzisiaj chce ci dać. Bo Jezus żyje, kocha cię, chce wejść do twojego serca, obmyć cię z grzechów. Dlatego chrześcijanie wzywają: nawróć się do Jezusa. To właśnie robił apostoł Piotr 2000 lat temu. Za chwilę zobaczymy, co na to władza państwowa ówczesnych Żydów. Ale najpierw kilka słów od was.
Piotr Żmuda, dziękuję za kolejną porządną dawkę Słowa Bożego. Mnie bardzo zaciekawiło kazanie Piotra. Wspomniał o Abrahamie, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody. Natomiast w rozdziale 10 nie rozumiał, dlaczego został wezwany do domu setnika Korneliusza dla Żydów, postrzeganego jako poganin.
Prawdopodobnie miał tylko tak zwane częściowe rozumienie sprawy i wyobrażał sobie, że poganie będą w jakiś sposób błogosławieni przez nawróconych do Chrystusa Żydów, że Żydzi nawrócą się do Chrystusa i wtedy będą tą światłością świata dla pozostałych narodów. Być może to teraz staramy się wymyśleć, jak on sobie to wyobrażał, ale tak znając Biblię, to taki obraz bym kreował, bo to, że Żydzi mieli nieść prawdę o Bogu całemu światu, to było już Żydom znane w Starym Testamencie. Ja niedawno też w tym programie Pomyśl Dziś, chyba wczoraj, mówiłem o tym, że przecież w psalmach, to w wielu miejscach Starego Testamentu jest pokazana troska Boga o wszystkie narody i chęć niesienia im zbawienia. Tylko że no, Żydzi w sposób taki, powiedzmy, trochę uprzywilejowany dla siebie, nacjonalistyczny, widzieli swoją rolę, że oni będą jakimiś takimi zarządcami czy kimś wyżej. Prawdopodobnie apostoł Piotr też tak tę sprawę widział. Dopiero apostoł Paweł bardzo jasno to wyraził i czytaliśmy to na wcześniejszych spotkaniach, w liście do Galacjan. No, dość ostro walczył z wszystkimi Żydami, którzy próbowali pogan, czyli inne narody, spychać do jakiejś roli podrzędnej. No i walczył też z samym apostołem Piotrem. No, ale na razie zajmujemy się ewangelizacją apostoła Piotra w stosunku do Żydów. Czy jeszcze?
Jeszcze Robert Furman przesyła pozdrowienia z Teneryfy.
I, co tam robisz?
Monika Michta, dziękuję za waszą pracę, róbcie tego więcej.
No dobra, no robimy. Choć na parę dni zawiesimy kontakt z Dziejami Apostolskimi, bo jutro o tej porze będzie spotkanie Którędy do Nieba. Będziemy mówić, a właśnie, no to jak już jesteśmy przy jutrzejszym programie, to zrobię wam mały quiz. Przeczytam wam fragment wypowiedzi jednego z Polaków. No, nie oczekuję, że podacie jego nazwisko, ale przynajmniej kim on wydaje się wam być, z jakiego pochodzi środowiska. W Polsce człowiek ma tak często wybór tylko między dwoma rodzajami zabobonów. Tymi głoszonymi przez partię i tymi, którym hołdują ciemni katolicy. Kto to mógł powiedzieć? Z jakiego grona ludzi? Jaki był jego zawód? No coś tak w tą stronę podpowiadam. Może jeszcze raz. W Polsce człowiek ma tak często wybór tylko między dwoma rodzajami zabobonów. Tymi głoszonymi przez partię, tu chodzi o partię komunistyczną, PZPR, i tymi, którym hołdują ciemni katolicy. No mówię, nie ja to powiedziałem. Ksiądz, profesor, zakonnik, Maria, Józef, Bocheński. Bardzo trafna myśl, podpisuję się obiema rękami i niestety to w Polsce zostało. Zabobon albo marksistowski, albo katolicki. Dlatego narodowe czytanie Biblii. Tyle? Ktoś by chciał się pomodlić na początek? Możemy zmienić tradycję. Zwykle ja się modlę na początek i kogoś proszę na koniec, ale może być inaczej. Proszę, Boguś.
Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten wspaniały dzień, który nam dałeś, że mogliśmy przepracować ten dzień razem z braćmi na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, że możemy tego wieczoru spotkać się i uczestniczyć w czytaniu Twojego słowa, być w jedności z naszymi braćmi, siostrami, choć jesteśmy oddaleni od siebie, ale na ten czas łączymy się z sobą, odczuwamy Twoją obecność, odczuwamy wielką miłość, odczuwamy radość, ale i tęsknotę do naszych braci i sióstr. Dziękujemy Ci, Boże, że jesteś dla nas łaskawy i wyzwania, jakie przed nami stawiasz takie wyzwania, które możemy pokonać, że Ty wiesz, co jest dla nas dobre, ile możemy dokonać. Dbasz o nas każdego dnia. Dziękujemy Ci za to wszystko. Prosimy Cię o dobry wieczór dzisiaj dla nas, o otwarte umysły, kiedy będziemy słuchać słów zawartych w Twoim piśmie. Prosimy Cię o siłę i o zdrowie do naszych codziennych zadań, dla wszystkich naszych braci i sióstr. Amen.
Amen. Ostatnie zdanie kazania ewangelizacyjnego, 26 werset z 3 rozdziału. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Tu przechodzi do tego indywidualnego aspektu nawrócenia. I w tym momencie, 4 rozdział, rozpoczynamy. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Chrystusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia, aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi i uczeni w piśmie. Oraz Annasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i widząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc: cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. No, fajny fragment życia pierwszego kościoła. Widać, że to nie była tylko ewangelizacja, łamanie chleba, modlitwa, zbieranie się po domach na wspólnotę. Mamy też tu sytuację, gdzie ta mowa przeciągnęła się do wieczora, bo ten areszt następuje wieczorową porą. Także widać, że oni dość nieregularnie chodzili do świątyni, różne okazje tam były. Widać, że sprawą Jezusa interesowali się wszyscy. Zobaczcie, 6 werset. Wymienieni są arcykapłani z imienia, ale też i cały ród. Czyli mówienie, że to się gdzieś stało i tam nikt nie przywiązywał do tego wagi, jest nieprawdą historyczną. Przypominam, że Dzieje Apostolskie są księgą historyczną, z której normalnie na uczelniach, na uniwersytetach, na wydziałach historii czy archeologii korzysta się jak ze źródła historycznego. Było to sprawą znaną w całej Jerozolimie. Wszyscy ludzie o tym wiedzieli. To jest bardzo ważne. Dlaczego jest ważne, że ci ludzie wszyscy wiedzieli, co się dobrego działo przez ręce pierwszych chrześcijan, głównie apostołów? Dlaczego to było ważne, żeby oni się o tym dowiedzieli? Widzimy to w wersecie 21. Gdyby nie lud, zobaczcie, a oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Bo wszyscy wysławiali Boga za to, co się stało, co oni zrobili. Gdyby nie było presji opinii publicznej, to jak myślicie, jak ta władza by się zachowała? Nie mamy konkretów, ale wiemy, że inaczej. Zresztą później zachowywała się inaczej. Czyli widać, jak ważna jest świadomość obywatelska i presja ludzi uczciwych stających za prawdą. Tutaj zobaczcie, że to pomogło. Tu się przestraszyli. Władza się cofnęła, kiedy widziała ludzi, którzy stoją za tymi pierwszymi chrześcijanami. Niezależnie, czy byli wierzący, czy niewierzący. Ale jasno się opowiadali po stronie prawdy. Że widzimy, że Bóg coś dobrego przez tych ludzi robi. To za co ich chcecie karać? Nie łamią żadnego paragrafu. No to ich wypuścili, bo się bali gniewu ludu. Nie? Oczywiście, jak coś byście chcieli dodawać, to zapraszam do, że tak powiem, łączenia się na różne sposoby z nami. Można też pisać kontakt@megakościół.pl, jeśli ktoś chciałby nas znaleźć za pomocą drogi e-mailowej. Co jeszcze ciekawego chcielibyście wyeksponować z tego opisu? No, oczywista prawda przedstawiona tu akurat przez obu. Zobaczcie, Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. Tu jest podany, można powiedzieć, taka fundamentalna zasada relacji chrześcijanin-władza państwowa. Część chrześcijan mylnie twierdzi, że trzeba być we wszystkim posłusznym władzy państwowej. To jeszcze raz przeczytam. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga? Raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. Odpowiedź jest oczywista. Jak później drugi raz zostaną aresztowani, zobaczymy, że jeszcze ostrzej tę zasadę wyrażą. Tu jak gdyby pokazują, no to jest wasza władza, mała władza, a tu jest Bóg z nieograniczoną władzą. No to jak on coś kazał, a wy mówicie inaczej, no to kogo mamy słuchać, nie? Tak prosto im, jak chłop krowie na miedzy, tłumaczą. No i oni nic nie umieją na to powiedzieć. Bo to jest oczywista oczywistość, odpowiedź na to pytanie. Warto by chrześcijanie zdawali sobie z tego sprawę, że słuchanie władzy, która łamie Boże zasady, jest grzechem. Nie można powiedzieć, że ja dostałem rozkaz zabicia niewinnego człowieka, tak jak hitlerowcy w Norymberdze i gdzie indziej się tłumaczyli. Nie. Ty od Boga dostałeś rozkaz stać po stronie sprawiedliwości. Stać po stronie prawdy. To od Boga dostałeś rozkaz. Czy jesteś pułkownikiem, generałem, marszałkiem, szeregowcem, czy ktokolwiek innym w strukturach siłowych państwa. Jeśli ty podpełniasz niegodziwość na rozkaz, łamiesz przykazanie władzy wyższej, czyli Bożej, no to władza wyższa spuści ci... No, bo to tak, żeby rozumiał, nie? Taki tu jest przedstawiony schemat. I tego chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie się trzymają. O ile władza słucha Boga i każe robić rzeczy, które się Bogu podobają, słuchamy władzy. Wspieramy władzę. Ale kiedy władza sprzeniewierza się Bożemu, prawu Bożej woli, wtedy nie wysłuchujemy rozkazów władzy. Robimy to, co Bóg rozkazał. Proste. I oni zaprezentowali tu taką postawę w sprawie ewangelizacji, ale zasada jest ogólna. Tu mieli zakaz nauczania kogokolwiek. Zobaczcie, jak bardzo pieczołowicie ten zakaz został prawie jak cenzura gdzieś na, nie wiem, na YouTubie czy Twitterze. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa, nie? Są takie różne tematy czy hasztagi, na przykład, których nie można poruszać. Są tematy, które są banowane w przestrzeni publicznej. Dzisiaj zobaczcie, że tu ta władza żydowska już chciała właśnie taką cenzurę na apostołów narzucić. No oni stwierdzili, że mają w głębokim poważaniu tę ich cenzurę. Może umknęło to waszej uwadze, ale nasi apostołowie wraz z tym uzdrowionym, zobaczcie, jak on mocno przylgnął. Spędzili trochę czasu w więzieniu, nie? Od wieczora do rana, nie? Zobaczcie, jest z nimi, gdzie to widzieliśmy? W 14. Widząc odwagę Piotra i Jana, patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi. Zobaczcie, jak ten człowiek odważnie po nawróceniu nie powiedział, a nie, ja ich nie znam dobrze, że już jestem uzdrowiony, lecę do domu, nie będę się narażał. Nie, on stoi razem z tymi apostołami, którzy zostali wtrąceni do więzienia, a no, tam to nie było przelewek, tam mogło być ukamienowanie. Za chwilę, jak dojdziemy do 7 rozdziału, to zobaczymy taki wynik takiego sądu. Także to tak szedłeś na ten sąd i nie wiadomo było, czym to się skończy. Nie poklepaniem po plecach, nie grabieniem liści w ramach prac społecznych, czy aresztem w zawieszeniu, więzieniem w zawieszeniu. To mogło się skończyć śmiercią, a ten człowiek odważnie, choć jest świeżo nawrócony, tak wnioskujemy, zobaczcie, że stoi przy nich. Najbardziej znanym wersetem z tego fragmentu, oprócz tej głównej zasady, ale ona się też powtarza, tej głównej zasady chrześcijanina władza państwowa, jest werset 12, 4-12. Warto się go nauczyć na pamięć. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zobaczcie, Imię oznacza konkretną osobę. Czyli nie można powiedzieć, no uwierzyłem w Boga jako w zjawisko, nie? Jakiegoś stwórcę, nie wiem, byt odwieczny czy coś takiego. Żeby być zbawionym, musisz osobiście przyjść do Jezusa Chrystusa. Musisz zrozumieć, co On dla ciebie zrobił na krzyżu Golgoty. Bo to jest tożsamość, można powiedzieć, Jezusa Chrystusa. Musisz w Nim uznać swego Boga i swego Pana. Wtedy będziesz zbawiony. Ten werset warto pamiętać. Jeśli by ktoś z was miał w zwyczaju zwracać się do świętej Rity, świętego Napomucena, świętego Floriana, naprawdę jeszcze raz sobie przeczytajcie i zmieńcie praktykę. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać?
Na czacie Bartosz Szlęzak, werset 13. Widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie prości i nieuczeni.
Amen, tak. Widać, że teraz mamy tu zamieszanie, jeśli chodzi o matury. Jest taki wyścig szczurów, nie? Że musisz zrobić maturę jak najlepiej, żeby się tam dostać na jak najlepsze studia, skończysz te studia i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie. Wartość człowieka, choć oczywiście nie deprecjonuje nauki, matury czy studiowania, to wartość człowieka zasadza się na czym innym. Wartość człowieka zarówno w oczach mądrych ludzi, jak też przede wszystkim w oczach Boga. Ci ludzie nie mieli żadnego z atutów, które są ważne w naszych oczach. Nie mieli wykształcenia, byli prości i do tego pochodzili ze wsi. Z takiego, wiecie, zadupia izraelskiego. Nie? Tak się, wiecie, to jest z Galilei, jacyś i oni tu będą nam w Jerozolimie? W Warszawie? Oni tam zza Boga gdzieś są. Nie? Coś takiego mniej więcej tu było. Nie? Czyli ze wszystkich stron oczywiście byli bidakami, nie mieli nic, to widać, że mówi srebra i złota nie mam, pamiętacie, czytaliśmy, także no niczym nie mogli, że tak powiem, po ludzku zaimponować. Ale to są właśnie przedstawiciele Boga. To są apostołowie, ambasadorzy Jezusa Chrystusa. A widząc odwagę, nie ich, bo wiemy, że kiedy oni byli bez Ducha Świętego, to siedzieli schowani. Nie mieli odwagi ewangelizować. Nie mieli odwagi przyznawać się publicznie do Jezusa Chrystusa. Dopiero kiedy zstąpił Duch Święty, a teraz od razu wyszli odważnie i teraz przed tym sądem, który może ich w każdej chwili na śmierć skazać i z jednym z ich pomocników, ze Szczepanem za niedługo to zrobi, oni odważnie stają i mówią, to wyście go zabili i tak dalej, a tylko w nim jest zbawienie. I nie będziemy was słuchać, bo naszą rzeczą jest słuchać Boga, co i wam radzimy. Także zobaczcie, ci ludzie, którzy z obawy przed Żydami byli zamknięci gdzieś na klucz i absolutnie nikomu się nie przyznawali do wiary w Jezusa, teraz mówią to publicznie, można powiedzieć. Swoje zdjęcie z chrztu dają na fejsik. I wszyscy widzą. Proszę.
Mnie w tym fragmencie uderza to, że ci faryzeusze, oni doskonale wiedzieli, jaka jest prawda, znali Jezusa, znali apostołów, byli też pośrednio, bezpośrednio świadkami tych wszystkich cudów, które się działy, a mimo to zaprzeczali temu. I dla mnie to jest takie pocieszenie, bo zdarza mi się czasami buntować tak wewnętrznie, że ludzie nie chcą zaakceptować tego, wydawałoby się, oczywistego przekazu, czy nawet nie wydawałoby się, po prostu oczywistego, prawdziwego przekazu, który mamy, prostego, a tutaj widzimy, że w imię własnych interesów, w imię zachowania władzy, ludzie, którzy byli świadkami tych cudów, no też to negują, więc mam jakieś takie większe zrozumienie dla tych, którzy w dzisiejszych czasach, no niestety odrzucają tą prawdę Ewangelii. A druga rzecz, no to postawa apostołów, bezkompromisowość, ostrość. I chyba zakończę na tym, bo tu mam...
Prawiamy też twojego syna, Piotrze. Dzięki, oczywiście. To, powiedzmy, ułatwia nam rozumienie kłamstw na przykład dzisiejszej władzy, wcześniejsza władza PSL, przecież jak kłamała w sprawie Smoleńska, ta kłamie w sprawie koronawirusa, Pamiętacie, kiedy my wezwaliśmy naród do przygotowania, kiedy wzywaliśmy w lutym wszystkich, zarówno Polaków, jak i władzę, do przygotowania się na to, co nadchodzi, to władza pisowska wyśmiewała się, mówiąc też, że maseczki są do niczego niepotrzebne. Ta sama władza w ciągu paru tygodni dała całkowicie przekaz inny. I nie miała na tyle honoru, żeby powiedzieć, tak, przepraszamy. Telewizję Idź Pod Prąd, czy Ruch 11, nie. Oni, że tak powiem, tak jak kłamali wtedy, po miesiącu głosząc przeciwną narrację, z uśmiechem na ustach kłamali dalej. Mamy te wycinki, to sobie możecie obejrzeć, to o tym mówimy na programach o 13. Rzeczywiście władza ma tendencję do kłamania. Władza, można powiedzieć, chce zachować swoje przywileje niezależnie od kosztów moralnych. Mówi się nawet po trupach do celu, po trupach do władzy. To było wtedy, to jest i dzisiaj. Dlatego czekamy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, żeby dał nam odpocznienie. Tym, którzy naprawdę szukają prawdy i chcą widzieć sprawiedliwość wokół siebie. To mówiłem dzisiaj na pomyśl, dziś w poprzednim tym naszym spotkaniu wczorajszym. Nie skupiłem się już na tym, ale tam jest też fragment eschatologiczny. Możecie sobie to zobaczyć. 21 werset szczególnie. Którego musi przyjąć niebo, tu jest mowa o Jezusie, aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Nie? Czyli zapowiada, że Jezus poszedł do nieba, niebo musiało go przyjąć, ale niebawem powróci zrobić tu prawo i sprawiedliwość, a nie oszustwo pod tą nazwą. No ale to inna już lekcja. Czy jeszcze coś? Wczoraj ja też... Chciałbym. Proszę, proszę.
Jeżeli można, to ja chciałbym... Słuchasz mnie?
Dobrze.
Wśród katolików panuje takie powszechne przekonanie o tym, że Piotr jest skałą, na której został zbudowany Kościół, a tu w wersecie 11 ten sam Piotr mówi wyraźnie o kamieniu węgielnym i nie jest to Piotr.
Amen. Dzięki za tę bardzo trafną uwagę. I on, Jezus Chrystus, jest owym, 11 werset, kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. To jest właśnie kamień węgielny, to jest zwykle jakiś wielki odłam skalny, który się stawia jako pierwszy narożny taki kamień. Wtedy nie było betonu, bo dzisiaj to z betonu się te takie ławy fundamentowe, czyli coś, co jest jeszcze pod fundamentem, można tak powiedzieć, nie? Taki sama podstawa. Wtedy stawiano kamienie węgielne i pierwszy, który był z tych czterech kamieni, no, nazywał się kamieniem węgielnym, że na nim cała budowla się opiera. Tu tym kamieniem, tą skałą, na której zbudowany jest Kościół. W słowach, jak to mówią katolicy, oczywiście fałszywie, ale użyjmy tego żargonu pierwszego papieża. Jest to jasno zdefiniowane, kto jest skałą Kościoła. Także albo Piotr kłamie, ale wtedy nie może być pierwszym papieżem, a jak mówi prawdę, no to katolicy kłamią, mówiąc, że on jest tą skałą. Nie, to, że nie da się tego nijak pogodzić. No i ksiądz profesor Bocheński, którego cytowałem z jego książki 100 zabobonów, bardzo trafnie nazwał przekonania katolickie w tej sprawie. To zabobony, ale to zapraszam na jutro. Na 20:30 będziemy o tym więcej mówić. Dzięki. Czy jeszcze ktoś chciał? Piotr.
Chciałem na takie coś zwrócić uwagę, że ta mowa Piotra to jest po nocy spędzonej w więzieniu. To się tak często robi, że się człowieka zamyka, zostawia na noc, żeby skruszał, żeby miał czas się zacząć bać. No i on przesiedział tę noc w więzieniu, no, obydwaj przesiedzieli z Janem i nie zaczęli się bać.
Tak. Dzięki Piotrze. To pokazuje cudowny charakter ich odwagi. Nie jest to odwaga ludzka, ale jest to odwaga Ducha Świętego w nas. Trzeba jednak chcieć ją wykazać. To Duch Święty daje moc, ale my decydujemy, czy skorzystamy z tej mocy. Bo są chrześcijanie, i te przypadki też są w Biblii i w historii Kościoła, którzy się skundlili. Dzisiaj też przecież takich niekiedy mamy nieprzyjemność spotkać na swojej drodze. Pytałem wczoraj o liczby. Dlaczego? Zobaczcie, przy pierwszym kazaniu mamy 2,41 i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Tu, w czwartym wersecie, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Prawdopodobnie kolejne 2000 ludzi się nawróciło. Dlaczego Bóg przez Łukasza zadbał o to, żeby podawać te liczby? Po co one nam są? Macie jakąś... Ktoś myślał nad tym od wczoraj, nie w więzieniu, a na wolności, i chciałby się podzielić swoją odpowiedzią? Proszę.
Witam. Ja chciałem, jeszcze w innym temacie się zgłosiłem.
Dobrze,
dla
dawaj.
Tych, co bardzo często na różańce się modlą, no to jest taka piosenka: Zawitaj, Królowo Różańca Świętego, jedyna nadzieja człowieka grzesznego. Chciałbym, żeby każdy sobie, który odmawia i śpiewa te pieśni, skonfrontował to z wersetem jednak 12, że nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano pod niebem żadnego innego imienia, pod którym moglibyśmy być zbawieni. Żeby ci, co ludzie właśnie często różaniec odmawiają i śpiewają tą pieśń, skoro Maria jest jedyną nadzieją człowieka grzesznego, jak pogodzić to z tym wersetem? Dzięki.
Dokładnie tak samo powiedział ksiądz profesor Maria Józef Bocheński. To zabobon sprzeczny z Biblią. Wprost. Nie trzeba tutaj, wiecie, być teologiem. Że jak Jezus mówi, że On jest drogą, prawdą i życiem i że tylko przez Niego można przyjść do Ojca. Jak tu apostoł Piotr mówi, że nie ma pod niebem żadnego innego imienia, prócz imienia Jezus danego ludziom, którym możemy być zbawieni. A tu ktoś mówi, że jedyną nadzieją grzeszników jest Maryja, to ktoś się myli. I wiadomo kto. No to jest właśnie zabobon. Czyli w Polsce mamy mieszankę zabobonu marksistowskiego z zabobonem katolickim. No źle to wychodzi, nasza historia jest tego dowodem. Jeśli chodzi o liczby, myślę, że jest, no dałoby się parę powodów powiedzieć. No pierwszy, żebyśmy złapali kontekst, nie? Bo nie wiemy, jakie to są grupy ludzi. No zbiegło się dużo ludzi. No ale dużo, no to może być 50, nie? Jak coś się dzieje, no to też już jest dużo ludzi. Może 500. Tu widzimy, że skalę, że tam były tysiące ludzi. Jeśli 3000 się nawróciło, biorąc pod uwagę, że zwykle nawraca się mniejszość, nie? Bo jest szeroka droga, większość nią podąża, no jest mniejszość, no to tam była jakaś wielokrotność, razy 3, razy 5, no coś takiego. Tak sobie wyobrażam, jeśli chodzi o tamto zbiegowisko. Tu podobnie, że ten cud widziało tysiące ludzi, zbiegło się dowiedzieć, co się stało, no i 2000 przynajmniej z nich się nawróciło, nie? Czyli żebyśmy wyobrazili sobie skalę, jaka tu się dzieje. Ale myślę też, że jest drugi, przynajmniej może i trzeci aspekt tej sprawy. Apostołowie, bo to oni liczyli tych ludzi, każdym indywidualnie się opiekowali po nawróceniu. Nie było tak, że powiedzieli Ewangelię, no to teraz zwijamy kram i jedziemy tam do innego miasta tam coś powiedzieć, nie? Oni od razu obejmowali osobistą opieką duszpasterską, dlatego później widzieliśmy życie pierwszego kościoła, że oni się już spotykają w świątyni, po domach, na modlitwie, na łamaniu chleba i tak dalej, czyli widzimy osobistą troskę o każdego człowieka. Jak myślicie, czy pasterz to jest to samo, czy pasterz w górach, mając owce, wie, ile ma owiec? Czy słyszeliście o pasterzu, który by nie wiedział, kto jest jego owcą, kto należy do stada, a kto nie, gdzie jest stado sąsiada, albo gdzie, że tak powiem, są już owce oddzielone, tam gdzieś na sprzedaż, czy coś takiego, nie? Cały czas liczby się kontroluje, nie? Każdy pasterz wie, która owca do czego się nadaje i tak dalej. Te małe, te tutaj z matkami, te stare capy, to trzeba oddzielić, bo będą kłopoty, nie? No to wszystko właśnie w tych liczbach się zawiera. trzeci jakiś taki aspekt to, że te liczby pokazują, jak im bardzo zależało na tym, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało Ewangelię i przyszło do Jezusa Chrystusa. Oni się tym chwalą. I wtedy 3000 ludzi nawróciło się do Jezusa, a wtedy 2000 ludzi. No tak samo i my się chwalimy, jak mamy jakieś takie liczbowe sukcesy, ile tam ludzi się ochrzci, ile ludzi tam na jakieś spotkanie przyjdzie. To jest dla nas radość. I to jest też dowód Bożego błogosławieństwa. Czy jeszcze ktoś? Czy kończymy?
Tutaj był jeszcze głos Rafał Bąk, że Łukasz ogólnie był bardzo skrupulatnym w zapisach. Może dlatego?
Tak. To jest też oczywiście prawda. No akurat Bóg wybrał, jak widzieliście w Ewangelii Łukasza i w Dziejach Apostolskich, on się przedstawia. Bóg wybrał człowieka, którego też jakiś zamożny, pobożny czy mądry, albo pobożny i mądry, o tak bym powiedział, człowiek wynajął do tego. Czyli on miał takie cechy skrupulatności, nieprzesadzania, nie gonienia za sensacją, nie jakiegoś takiego naciągania, te fakty powiemy, a te ukryjemy i tak dalej. Czyli człowiek bardzo uczciwy w przekazie. No, wzór dziennikarza tamtych czasów, można powiedzieć. Czyli i człowiek go wybrał, bo on mówi, drogi Teofilu, wszystko sprawdziłem tak, jak mnie wysłałeś i teraz dokładnie to samo robi w Dziejach Apostolskich. I zobaczcie, że Bóg też uszanował ten wybór i obie te księgi Biblii są przez Łukasza zapisane i rzeczywiście skrupulatnie. No to był ktoś na kształt dzisiejszego inżyniera, nie? Bo to był medyk, to był lekarz, czyli też proporcje różnych leków, różnych mikstur, no to było coś dla niego, chleb powszedni. Umiał liczyć, inaczej mówiąc. No i tych ludzi też wiedział, że trzeba podawać liczby. Ja tyle. Ktoś chciałby się pomodlić na koniec? Jeśli nie, to się ja pomodlę. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty chcesz nas używać i użyłeś nas i używasz nas nadal do tego, by Polakom głosić tę wspaniałą, cudowną, niezwykłą wieść o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, że już ona dotarła do dziesiątek, a może setek tysięcy ludzi. Dziękujemy Ci, że setki ludzi już przyszły do Ciebie, o czym wiemy, a pewnie jest ich wiele, wiele więcej. Prosimy Cię o każdego z nich, żeby znalazł się w jakimś biblijnym kościele, żeby znalazł braci i siostry, z którymi razem będzie realizował Twoją świętą wolę. Prosimy Cię, żebyśmy i my mieli otwarte serca i umysły, żeby jak najlepiej pomagać tym, którzy teraz przychodzą do Ciebie albo przyjdą w najbliższym czasie. Prosimy Cię, wspomóż jeszcze bardziej to, co robimy. Pomnóż nasze wysiłki, żeby wieść o tym, że nie ma w nikim innym zbawienia, prócz Jezusa Chrystusa, dotarła do całej Polski, do każdego Polaka. Amen. Do zobaczenia. Robimy przerwę na środę, na czwartek, na piątek, sobotę. Widzimy się w niedzielę. Jak ktoś chce wcześniej, w większej dawce, zapraszam, jak Bóg da, na 13:00. A tych, którzy chcą dzieje, na 20:30.